Dzień dobry, w audycji Masz Prawo, wita Państwa Dorota Niebrzydowska. Dziś będziemy rozmawiać o sprawie, która za 2 miesiące dotknie nas, a może nie tyle nas, ale przedsiębiorców, ale do nas też troszeczkę się tyczy. Moim Państwa gościem jest dr Arkadiusz Bieliński z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
To na początek rozszyfrujmy takie dwa skróty. GIODO. Myślę, że już z tym zdążyliśmy się oswoić i nowszy, ale wzbudzający właśnie dużo emocji, głównie u przedsiębiorców, RODO. No to zacznijmy od tego GIODO.
GIODO to jest skrót, który towarzyszy nam chyba już od kilku ładnych lat, można powiedzieć. Mianowicie jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, czyli osoba, która w założeniu ustawodawcy ma nadzorować i czuwać nad prawidłowością wszelkich operacji, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Natomiast RODO jest to skrót, który pojawił się w 2016 roku, natomiast jest rozpoznawalny, myślę, że bardziej od 2017 roku, z tego względu, że...
A jeszcze bardziej od początku 2018.
Tym bardziej dlatego, że jest to skrót wywodzący się z unijnego rozporządzenia, które właśnie wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych. Dokładnie ono jest nazywane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, czyli jak zrobimy z tego skrót, no to będziemy mieli po prostu RODO.
I będziemy się posługiwać tym skrótem, bo tam dużo regulacji, które dotkną no głównie przedsiębiorców i tych, którzy z danymi osobowymi mają do czynienia.
Tak, powiem tak, no zmienia się jakby filozofia, prawda? Dlaczego to w ogóle rozporządzenie się pojawiło? Tutaj dla chętnych odsyłam do 170 kilku punktów wprowadzenia de facto do tego rozporządzenia. Natomiast na pewno zwiększyła
się... Nie sądzę,
się,
żeby ktoś przebrnął przez to.
No myślę, że chęć jakby jedna, a konieczność to drugie. I myślę, że to drugie zwycięży. Natomiast kilka takich założeń dlaczego. No, przede wszystkim dużo więcej danych się w tej chwili pojawia, czy to w bezpośrednim kontakcie, czy w sieci. Dalej, osoby bardziej oczekują tego większego wpływu na to, żeby te dane oni sami określali, co oni chcą, żeby było, czego nie chcą, żeby inne osoby jakby miały udostępnione. Kwestia swobody przepływu tych informacji, w szczególności w dobie jakby tej komunikacji elektronicznej, prawda? No, kwestia jakiejś odpowiedzialności, jak ktoś przetworzy w sposób nieuprawniony. No i przede wszystkim wspólna ochrona. No, rozporządzenie wchodzi samym sobą w życie, czyli tutaj nie trzeba go w żaden sposób implementować. Ustawodawca unijny powiedział 25 maja 2018 rok. Wszystkie państwa unijne mają identyczną regulację, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. Oczywiście w pewnym zakresie państwa unijne mają prawo modyfikacji pewnych rozstrzygnięć, które są określone w rozporządzeniu, no ale to dokładnie jest wskazane. W jakim zakresie ta swoboda jakby ustawodawcza jest dopuszczalna.
A dlaczego w takim razie wzbudza to aż tak wiele emocji wśród przedsiębiorców? Mówię, że wzbudza, bo rzeczywiście i w sieci, i po przejrzeniu różnego rodzaju szkoleń, i też w GIODO po pewnych informacjach, wygląda na to, że zaczął się taki ruch na to, żeby się dowiadywać o tej ochronie danych osobowych. Dlaczego ci przedsiębiorcy tak się tego boją? Mają tam tak dużo obowiązków, że nie są w stanie sobie z tym poradzić?
Myślę, że tak, bo jakby to jest nowa jakość. Pewne mechanizmy, nawet jeżeli funkcjonowały już poprzednie regulacje, to one nie były tak mocno wyakcentowane. Natomiast ja myślę, że chodzi głównie o to, że ta kwestia tej odpowiedzialności, tego dbania o to wszystko, zmieniła jakby swój rząd. Czyli do tej pory był to właśnie ten Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ewentualnie w przedsiębiorstwach Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Natomiast teraz przeszliśmy niżej, czyli właściwie administrator albo podmiot przetwarzający, który ma do czynienia z tymi danymi, to de facto oni będą bezpośrednio odpowiedzialni za to, żeby to zrobić w sposób optymalny. No i jeżeli zdarzają się jakieś uchybienia w tym zakresie, no to potencjalnie te podmioty będą ponosiły w tym zakresie odpowiedzialność, czy to cywilnoprawną, no czy też ta kwestia tych kar administracyjno-prawnych, tak jak spojrzymy na kwoty, no to one ma 10-20 milionów euro, prawda, mniej więcej takie pieniądze. Natomiast chyba bardziej ta niepewność, bo jest coś nowego, dużo jest takich regulacji płynnych, można powiedzieć, bo to są takie gdybania, że może tak, natomiast często jest tak, że na szkoleniach prowadzący, uczciwie przedstawiając sprawę, mówią, że nie są w stanie sprecyzować, czy to rzeczywiście tak będzie. Oni mogą wskazać, w jaki sposób to zrobić, w jakim obszarze się mamy poruszać.
Tym bardziej, że w całej Unii Europejskiej wchodzą 25 maja i nie możemy się powołać, że na przykład już w Wielkiej Brytanii one zostały wprowadzone, chociaż Wielka Brytania to Brexit, no ale w Niemczech zostały wprowadzone, we Francji. Tak to funkcjonuje, bo wszyscy zaczynamy jakby od tego 25 maja.
Tak, rozporządzenie wchodzi po prostu w tym momencie w życie.
I wszyscy musimy sobie z nim radzić. świecie.
Tak, no ono po prostu jest. Tutaj już nie dyskutujemy, czy ono jest lepsze, gorsze, po prostu mamy obowiązek je stosować.
No i takie pytanie, może zasadne, może niezasadne. Dlaczego każdy swoich danych osobowych sam nie chroni i o to nie dba, tylko musi być ustawa, muszą być rozporządzenia, muszą być jeszcze dyrektywy Unii Europejskiej?
Czy po co to jest? No to ja myślę, że one określają reguły, tak, w oparciu o które jakieś uniwersalne jesteśmy w stanie ocenić, ile określonym podmiotom po prostu wolno. No my mamy różne dane osobowe, nawet takie bardzo nam bliskie, związane z naszymi jakimiś cechami. Natomiast do tej pory, jak się wydaje, obecna regulacja o ochronie danych osobowych, ona no nie była taka, bym powiedział, zbyt szczelna, dlatego że chyba każdy z nas się spotkał z sytuacją, że nie wiadomo, kiedy i kto uzyskał informację i dostajemy jakąś przesyłkę. Wiemy, że z takim podmiotem nigdy nie korespondowaliśmy i się okazuje, że gdzieś tam przy okazji jakiejś loterii czy coś takiego, coś wypełniliśmy i po prostu być może odruchowo zaznaczyliśmy sobie ptaszek i te dane po prostu zostały sprzedane, udostępnione innemu podmiotowi, który po prostu z tego skorzysta. No właśnie kwestia uszczelnienia w tej chwili, prawda, że okej, w pewnym zakresie ja mogę przetwarzać, ale to są jasne, klarowne zasady, pod pewnymi warunkami ja to mogę robić legalnie, żeby takiej wolnej Amerykanki nie było, prawda, że ja mam mieć realny wpływ na to, co o mnie ja chcę, żeby zostało upublicznione.
Ale tak naprawdę to każdy przedsiębiorca jakimiś danymi obraca. No każdy pracodawca ma dane osobowe pracowników chociażby.
Tak, tutaj jeszcze pojawia się kwestia czegoś, czego w żadnej regulacji prawnej nie znajdziemy, mianowicie zdrowego rozsądku. Czyli jest kwestia taka, że jest mnóstwo różnego rodzaju danych, które potencjalnie podlegają ochronie wymienionych. Natomiast no, też nie rozszerzajmy tego wydźwięku rozporządzenia poza zakres, którego nie reguluje. No, pojawia się kuriozalna chociażby sytuacja, taki pomysł nawet, ja nie wiem, czy to tak będzie, że mamy wizytówkę, którą od kogoś otrzymaliśmy. Tam jest imię, nazwisko, numer telefonu, mail, może coś jeszcze. No i to są te dane, te wrażliwe byśmy powiedzieli, które no, są chronione w szczególności. No i teraz pytanie, czy my musimy jakąś politykę bezpieczeństwa, przechowywania, oceny ryzyka, zagrożeń odnośnie właśnie przechowywania tych wizytówek wprowadzać, czy też nie? No bo takie są już myśli przychodzą. Jeżeli mamy na przykład świadka, którego chcemy przedstawić w sądzie i mamy jego dane po to, żeby go wpisać do pisma procesowego, no to czy to mamy też jakiś zbiór danych już wytworzyliśmy i powinniśmy te ogólne reguły ochrony danych osobowych w tym momencie wdrażać?
To dziennikarz powinien chyba jakoś w ogóle mieć bazę danych zarejestrowaną z tego wniosek. Znaczy,
tam są wyłączenia oczywiście, między innymi właśnie związane z ochroną tej wolności i swobodą wypowiedzi, kwestia archiwizacji. Także tutaj mówię, bardzo istotne jest dokładne wczytanie się w zasady i wyjątki, bo to nie jest tak, że nic nie wolno robić, bo tak byśmy przestali ze sobą rozmawiać, no bo wszędzie jakieś dane by się pojawiły, prawda, również te wrażliwe.
Czyli szufladę z wizytówkami spokojnie
myślę, że
możemy trzymać.
Jak to się ładnie mówi, nie róbmy sen. Czyli tutaj w jakimś zakresie jednak zdrowy rozsądek.
O tym, co jeszcze zmieni, to słynne RODO powiemy za chwilę. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o nowym rozporządzeniu, które wejdzie 25 maja w życie i które zrobi rewolucję w ochronie danych osobowych. My mamy już pewne regulacje, które te dane osobowe chronią. To co takiego się zmieni? Co to RODO uszczelni? A co może właśnie rozszczelni?
Czy rozszczelni, to nie wiem, natomiast na pewno ureguluje kwestię przepływu tych danych pomiędzy państwami członkowskimi, bo tego brakowało tak naprawdę, bo mimo wszystko każde państwo miało swoją regulację. Poprzednio, z tego co pamiętam, regulacja była dyrektywą, czyli jakby inna moc, tak, prawda, sprawcza, ją należało implementować i tak dalej. Teraz mamy rozporządzenie. Wchodzi, obowiązuje. Natomiast pojawia się też taki pomysł, żeby dbając oczywiście o tę ochronę tych praw człowieka i tak dalej, jednak dać chyba obywatelom, czy też osobom fizycznym w ogóle, większy wpływ na możliwość decyzji. Co ja z tymi danymi chcę, żeby było, prawda? Jeżeli ktoś się przetwarza, to ja chcę wiedzieć, kto to robi i w jakim celu. Chcę te dane udostępniać tylko w takim zakresie i przez taki czas, jaki to jest niezbędne. Czyli taka zasada, czy też coś, z czym się spotkaliśmy, zbieranie danych na zapas. Czyli kupuję dwie bułki wrocławskie, przy okazji ktoś mnie o coś pyta i mnóstwo danych. Urodzenie, płeć, zamężny i tak dalej, prawda? Po co?
No bo... Zdarzało się tak, że robiąc zakupy musieliśmy podać kod, ale pytano nas o kod.
Taka była, tak.
Ostatnio nawet o numer telefonu.
No właśnie, właśnie o to chodzi, tak, żeby też ten zakres informacji, który jest zbierany, był ten adekwatny, prawda, proporcjonalny do tego, do czego one są w tym momencie potrzebne. Na pewno się też dba o to, żeby te dane były prawdziwe, czyli jeżeli coś się zmienia, to żeby one były aktualizowane. Bo pojawia się kwestia tego sprzeciwu, który możemy, prawda, wyrazić w każdym momencie i tutaj jakby... No...
Zaraz do tego przejdziemy, ale oczywiście to nie jest tak, że teraz od 25 maja nikt absolutnie nie będzie mógł naszych danych pozyskiwać i ich przetwarzać. Dalej nie. Będzie to możliwe.
Do 25 jakby maja obowiązują zgody już teraz udzielone, czyli na dotychczas obowiązujących zasadach. No, od 25 maja, prawda, zaczynamy nowe reguły. Już widzimy zresztą ruch, no, przedsiębiorcy, no, duzi przede wszystkim, żeby nie zostawać na ostatnią chwilę. Już w tej chwili w oparciu o RODO, często w drodze mailowej, prawda, wyrażają, pytają nas po prostu, informując oczywiście w sposób odpowiedni, czy my dalej zgadzamy się na przetwarzanie w jakimś tam zakresie i w określonym celu już wcześniej udostępnionych danych osobowych.
Także... Czyli taka jakby wtórna zgoda będzie potrzebna?
Tutaj właśnie jest problem, no bo, jest, bo to te dwie regulacje jakby się tak bezpośrednio w 100% nie zazębiają. Są pewne kategorie danych, które gdzieś tam po boku zawsze zostają. No i też zaczynają się, co niektórzy zastanawiać, no czy może z bezpieczeństwa to powtórzmy wszystko, no ale też z drugiej strony taki pragmatyzm, że nie ma takiej możliwości, żebym ja dotarł do wszystkich, prawda, którzy już gdzieś tam wcześniej tej zgody udzielili. Także no należy przyjąć, że tam, gdzie zgoda jest, ona nie została odwołana, to po prostu jest. Możemy oczywiście odebrać kolejną zgodę, no ale jakby cofanie się o ileś tam, prawda, lat, żeby powtórzyć wszystko, to myślę, że nie ma tutaj
Czyli
potrzeby.
Ci wszyscy, którzy do tej pory te dane nasze osobowe mieli, gromadzili, przetwarzali, nadal taką możliwość mają.
Pod warunkiem oczywiście, że robią to legalnie. Bo tutaj tego to nigdy nie wiemy, ponieważ no, zapytania do GIODO nieraz, jakie są dane, albo proszę o ich usunięcie, spotykały się z bardzo różną reakcją, że albo nie było odpowiedzi, albo po prostu dalej te dane funkcjonowały w rejestrze.
Czyli teraz z punktu widzenia zwykłego, prostego obywatela, który otrzymuje różnego rodzaju propozycje telefoniczne, mailowe, różnego rodzaju oferty, na pytanie, skąd pan ma moje dane osobowe, uzyskamy bezpośrednią odpowiedź.
Tak, powinniśmy otrzymać. Ja to mam przygotowane. Każdy ma takie prawo, żeby się zwrócić o udostępnienie tego typu informacji. Oczywiście tutaj od razu uczulę, że zanim wyrazimy zgodę na cokolwiek, to powinniśmy dokładnie poczytać jakby obowiązki te informacyjne, które każdy administrator, każdy przetwarzający powinien w tym momencie nam udostępnić. Mamy takie prawo, żeby taką informację dokładnie, kto tymi danymi gospodaruje, czyli administratora i odbiorcy, którzy te dane otrzymali, po prostu uzyskać.
To zacznijmy od początku w takim razie, bo to, komu my pozwalamy na administrowanie naszymi danymi, zależy w zasadzie od nas, prawda? No poza pracodawcą, który nas zatrudnia i ma te nasze dane osobowe, to już całkowicie wszystkie wrażliwe i tutaj ufamy, że są one bezpieczne, chronione i nie będziemy się denerwowali. No ale są różnego rodzaju sytuacje w życiu, gdzie tych danych osobowych się od nas żąda. Mhm. Czy żąda się ich od nas nadmiernie, czy nie? Często nie wiem, nie mamy takiej wiedzy, bo nasze życie składa się z tego, że funkcjonujemy już nie tylko w życiu codziennym, realnym, że tak powiem, ale także w sieci.
Zgadza się.
Była taka wystawa niedawno w Arsenale o cenzurze i inwigilacji i muszę powiedzieć, że duże wrażenie zrobiła, bo to, gdzie jesteśmy, jak jesteśmy znani w sieci i kto nas zna i widzi i może z nami zrobić dużo rzeczy, było aż zatrważające, że zostawiając jeden ptaszek w sklepie internetowym, kiedy zgadzamy się właśnie na magazynowanie i przetwarzanie tych danych osobowych, jesteśmy obecni w tak wielu miejscach, że nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy.
Tak, dlatego takie jakby domyślne zaznaczenie ptaszka przez podmiot, który ten formularz, powiedzmy, przygotował, z tego co pamiętam, jest właśnie zakazane w tej ustawie o ochronie praw konsumenta. Czyli my mamy możliwość mieć wyboru, a nie, że mam z automatu coś zaznaczone i to po prostu tak pójdzie. No bo to się często tak kończyło, że gdzieś te dane poszły i nawet nie mieliśmy świadomości, że ktoś nimi w tym momencie operuje. No tutaj nawet możemy zapytać, czy w ogóle jakieś moje dane są przetwarzane, bo mogę nie wiedzieć. A jeżeli są, no to w tym momencie pełna lista obowiązków informacyjnych, kto, po co, w jakim okresie, dla jakiego celu.
No zaznaczamy też taki ptaszek pod tytułem zapoznamy zgadzałam się z regulaminem sklepu, bądź też loterii, czy czegokolwiek, w czym bierzemy udział, mediów społecznościowych chociażby. I też nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas ten regulamin przeczytał tak dogłębnie od początku do końca.
No to już nasz wybór, prawda? Bo tutaj jakby mamy mieć możliwość zapoznania się, czyli na przykład mieć link albo podpięty plik z regulaminem. Natomiast no rzeczywiście, tak jak już i nawet badania były pewnie prowadzone, to mało kto tam w ogóle wejdzie, przeklika szybko, okej. I jest dobrze, dopóki nie ma jakichś wątpliwości, sporu, prawda, że ktoś czegoś nie wiedział i tak dalej. No bo potem po prostu w ramach postępowania zostanie wyciągnięty jakiś log z tej transakcji internetowej, gdzie te zgody po prostu będą odnotowane.
W momencie, kiedy robimy zakupy przez internet, to jest przecież teraz już zupełnie naturalna sprawa, nie boimy się tego i robimy takie rzeczy. Zostawiamy przecież swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i telefon, bo kurier musi się z nami w jakiś sposób skontaktować. No i te dane gdzieś są. Mhm. Ktoś nimi obraca, ktoś je przetwarza, ktoś je może nawet dalej przekazać, prawda? Mogą to być grupy przedsiębiorców, którzy w ramach jednej spółki obracają naszymi danymi. Jak my mamy to kontrolować? To my mamy to kontrolować sami? Próbować to kontrolować?
Znaczy tak, na pewno zdrowy rozsądek, czyli czytajmy w formularze przed ich wypełnieniem, czyli czy wszystkie dane są potrzebne, które tam podajemy, podajmy tylko te niezbędne. Natomiast no na pewno przede wszystkim odpowiedzialnym będzie ten administrator, który tymi danymi będzie jakby zarządzał, ewentualnie podmiot ten przetwarzający, który upoważni, żeby w jego imieniu to robił. Natomiast jeżeli mamy wątpliwości albo po prostu nie chcemy czegoś, no to chociażby zażądajmy informacji, czy i jakie dane są przetwarzane, albo nawet po prostu złóżmy sprzeciw, prawda, żeby te dane w tym momencie usunąć ze wszelkich możliwych jakby baz danych i tak dalej.
Za chwilę powiemy, jak się kierować właśnie tym zdrowym rozsądkiem w tym, co udostępniamy i jak sprawdzać, w jaki sposób to jest wykorzystywane. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o ochronie danych osobowych. No właśnie, ten zdrowy rozsądek, o którym tutaj mówimy, mimo że go tak chyba wprost z przepisów wyczytać się nie da, powinien nam towarzyszyć, ale generalnie ten taki instynkt samozachowawczy gdzieś zaginął. My w sieci zostawiamy bardzo dużo swoich danych. My umieszczamy tam zdjęcia w mediach społecznościowych, czego się nie można dowiedzieć o swoich znajomych, a o nieznajomych jeszcze więcej. I w momencie, kiedy przyjdzie na nas to otrzeźwienie, że jednak może za dużo tego jest, my będziemy mogli od administratora tychże danych zażądać. Proszę to wszystko usunąć.
Zgadza się. Uważamy, że sieć jest anonimowa. Nie, to nie jest prawda. Wbrew pozorom chyba nawet więcej jest informacji utrwalonych niż w takim bezpośrednim kontakcie między ludźmi. Bo kogoś możemy spotkać raz i go więcej nie widzieć, nawet jak my podaliśmy jakieś tam swoje dane. Natomiast no, w sieci jest, to po prostu istnieje. No też rzeczywiście wprowadzono taką możliwość, że prawo bycia zapomnianym, tak to się ładnie mówi, dokładnie jest to określone w artykule 17 tego naszego rozporządzenia RODO.
To oczywiście taka nowa regulacja, tak?
Nowa regulacja, natomiast mechanizm trochę znamy, pamiętamy słynną sytuację, nie wiem, czy to na przykład się nie skończyło amerykańskim sądem, kwestia Facebooka, prawda? Czyli, że jak ja usuwam konto, no to co to znaczy? Czy ja tylko...
No nie ma mnie.
Nie ma mnie, czyli mimo wszystko jakieś dane są usuwane, prawda? No tutaj doszliśmy do tego, że rzeczywiście wszelkie informacje w ramach tego posiadania konta powinny być w tym momencie usunięte. To jest to samo, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, nieraz jest to technologicznie niemożliwe, czyli administrator w ramach jakby swoich możliwości bez zbędnej zwłoki tak naprawdę powinien się w tym momencie nad tym pochylić i tyle, ile może, nad tym, nad czym panuje i ma dostęp sam, bądź też inni administratorzy, co do których wie, że też tymi danymi operują, żeby po prostu te dane usunęli.
To będą specjalne formularze. Jak to będzie wyglądało?
Tak naprawdę nie wiadomo. Aha. Nie wiadomo, po prostu jest takie uprawnienie. Ja myślę, że znaczy sam sposób komunikacji, tego informowania, tutaj ustawodawca jakby mówi, że to ma być proste, precyzyjne, dostępne. Oczywiście myślę, głównie będzie ta droga komunikacji elektronicznej. Natomiast no, my możemy zażądać jakiejkolwiek, prawda, drogi. Natomiast jest taki warunek, żeby było wiadomo, że my to my. Czyli możliwość identyfikacji, że nie występuje o to osoba anonimowa, prawda, w jakimś tam zakresie.
Panie doktorze, ale czy będzie to sytuacja taka, że podam przykład tutaj z podwórka radiowego, w którym też organizujemy różnego rodzaju konkursy i żeby wygrać w tym konkursie, też potrzebujemy danych osobowych, żeby osobę zidentyfikować. Jeżeli taka osoba, która w tym konkursie raz coś wygrała, nie będzie chciała figurować w bazie danych Polskiego Radia Białystok, będzie mogła przyjść po prostu z ulicy i zapytać, dzień dobry, czy państwo przetwarzają jakieś moje dane osobowe? Będziemy musieli udzielić informacji i na żądanie bycia zapomnianym, chociaż nawet ta osoba nie musi takiego sformułowania używać, prawda? Proszę usunąć moje dane osobowe i też już wystarczy.
Myślę, że tak, przede wszystkim dlatego, że odpadł cel, dla którego my te dane w tym momencie
udostępniliśmy. Może jeszcze ktoś weźmie udział w konkursie Radia Białystok, do czego zachęcamy oczywiście.
Być może, natomiast jakby też pamiętajmy o tym, że można taką informację o sobie trochę podzielić, czyli wyjąć z tej informacji takie dane, które są przechowywane oddzielnie, bez których nie jest możliwość przypisania tych cech do konkretnej osoby. Już takie przetwarzanie jak najbardziej jest dopuszczalne, no bo powiedzmy uniemożliwia w prosty sposób identyfikację osoby.
Czyli w zasadzie 25 maja z punktu widzenia zwykłego użytkownika przeróżnych mediów społecznościowych, przeróżnych sklepów internetowych, sytuacja taka, że wysyła tysiące maili z zapytaniem, czy jakieś moje dane osobowe są u Państwa przetwarzane, jest możliwa.
Tak, natomiast pamiętajmy o tym, bo tutaj też się pojawiła taka dosyć ciekawa informacja, że co do zasady takie informacje są udzielane nieodpłatnie. Natomiast jeżeli to będzie sposób taki natarczywy, tak, czyli że ktoś cały czas gdzieś tam zarzuca tego administratora takim właśnie żądaniem, no to potencjalnie albo można mu odmówić udzielenia tej informacji, tak się można zachować, ewentualnie jakieś tam pieniądze, prawda, zacząć w rozsądnym zakresie oczywiście pobierać.
Takim, które poniesiemy koszty ewentualnie. Tak. Ale taka sytuacja, że telefonuje do nas jakiś ktoś, kto zaprasza nas na pokaz odkurzacza i z upominkiem i na nasze pytanie, skąd pan ma nasze dane osobowe, będzie musiał odpowiedzieć?
Znaczy to znowu zdrowy rozsądek, tak? A po co to panu potrzebne, prawda? Na takiej zasadzie. No, ktoś ma moje dane, w sensie numer telefonu. Nie wiem, nie znam. Nie znam w ogóle firmy, która do mnie dzwoni.
No to tak jest najczęściej.
Oni funkcjonują na bazie dotychczasowych przepisów. Gdzieś kiedyś na coś się zgodziliśmy. Być może właśnie, bo nie zwracamy uwagi na dwie rzeczy, że jeden kwadracik jest poświęcony temu konkretnemu podmiotowi, który na przykład oferuje nam udział w loterii, ale drugi kwadracik jest zaznaczany, które mówi, że można udostępnić innym podmiotom jeszcze, już nie na potrzeby tej loterii, tylko ogólnie. I właśnie to daje podstawę do sprzedaży tak naprawdę tych informacji podmiotom, które chociażby z tymi odkurzaczami do nas w tym momencie dzwonią.
I w tym momencie, jak dzwoni do nas ten ktoś z odkurzaczem, mówimy, proszę usunąć moje dane osobowe i możemy domniemywać, że już więcej do nas nie zadzwoni?
Teraz nie wiem, bo to jeszcze mamy obecne regulacje.
No tak, wiem. No ja ale myślę, to tam 26 maja na Dzień Matki.
Od 26 maja generalnie takie prawo będziemy,
mieli. Jakie kary będą? Już mówiliśmy trochę o tych karach, że będą bardzo, bardzo wysokie.
Kary administracyjne, tak, one oczywiście będą miarkowane, czyli tutaj jakby ustawodawca unijny przewidział szereg kryteriów, w oparciu o które to będzie weryfikowane. No to powiedzmy te 10 czy 20 milionów euro, no to oczywiście abstrakcja jest dla takiego zwykłego człowieka. Natomiast bardziej myślę dla przeciętnego Kowalskiego istotna jest kwestia odpowiedzialności. Kwestia szkody, tak, majątkowej, niemajątkowej, no bo może tak być, że na skutek nieuprawnionego przetwarzania, ujawnienia danych ktoś jakiejś szkody doznał.
No ktoś wziął pożyczkę na przykład na jego tożsamość.
Tak, administrator będzie odpowiadał. Przede wszystkim. Natomiast odnośnie podmiotu przetwarzającego, no to tutaj jego odpowiedzialność potencjalnie może być ograniczona, czyli w zakresie rzeczywiście tych jego realnych możliwości, że to jego jest zawinienie. Natomiast no, administrator jakby w pełni co do zasady taką odpowiedzialność będzie ponosił. Pewnie normalnie też z wyłączeniami, ale jakby trzeba mieć na względzie. Jesteś administratorem, potencjalnie licz się z tym, że będziesz tę odpowiedzialność ponosił.
Czyli ten administrator danych kolokwialnie mówiąc przedsiębiorca, będzie musiał w dużo jakichś różnych czynności wdrożyć, żeby się zabezpieczyć przed tymi karami, roszczeniami i różnymi historiami.
Prawdopodobnie tak, z tego względu, że właśnie tutaj już wiem, że prawnicy pracują nad różnego rodzaju regulaminami, prawda, i tak dalej, dla sklepów internetowych i tak dalej. Natomiast tutaj, jeżeli mogę, to taką główną przesłanką zwalniającą jest fakt, jeżeli administrator lub ten podmiot przetwarzający udowodnią, że w żaden sposób nie ponoszą winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody. Nie to, że oni prawdopodobnią, że oni nie wiedzieli. Oni muszą udowodnić taką okoliczność, że po prostu oni w żaden sposób...
Czyli Kowalski mówi, jest szkoda i tyle, tak. A to administrator udowadnia.
I wtedy ewentualnie go to zwolni z odpowiedzialności.
No powoływanie tych administratorów danych osobowych, inspektorów danych osobowych na poziomie każdego przedsiębiorstwa też wydaje się takim zadaniem dość trudnym.
Odnośnie inspektorów, rozporządzenie jakby wprowadza kategorie, czyli wypadki, w których jest to jakby konieczne. Także tutaj nie w każdej sytuacji tego inspektora ochrony danych osobowych będziemy musieli mieć.
Czyli czytać ze zrozumieniem, czekać na wytyczne?
Znaczy czytać to po pierwsze, żeby jakby mieć taką wiedzę taką ogólną, tak, że o czym w ogóle my rozmawiamy, bo są jakieś obowiązki informacyjne, jest jakiś sprzeciw, jest jakaś zgoda.
Jest szacowanie ryzyka, tak, które chciałam jeszcze właśnie
zapytać. Szacowanie ryzyka. Znaczy to jest szacowanie czegoś, co potencjalnie wystąpi. I musimy mniej więcej
tak
przewidzieć.
Tak jak w BHP, tak?
Tak, przewidzieć, jakie jest, czy w ogóle wystąpi takie zjawisko i jakie jest tego prawdopodobieństwo. No bo jeżeli coś się stanie, prawda, to my mamy dosyć krótki czas zawiadomić organ nadzorczy, tam jest chyba 72 godziny z tego, co pamiętam, że coś takiego nastąpiło. I taki rejestr tego typu zdarzeń powinniśmy prowadzić. Co więcej, jeżeli jest wysokie ryzyko ujawnienia danych, to powinniśmy osobę, której dane dotyczą, o tym poinformować. No chyba, że na przykład mamy takie mechanizmy, że kradzież danych powoduje, że one są blokowane, czyli one się nie nadają do odczytu. No to wtedy oczywiście nie musimy tej osoby informować, bo nikt się do nich w tym momencie nie dostanie. Także dużo takich kwestii technicznych. No i jeszcze pojawia się nasz 16-letni sympatyczny.
A tak, właśnie, o niego za chwilę zapytam. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o ochronie danych osobowych. W zasadzie powiedzieliśmy już, czym jest to rozporządzenie RODO i jakie niesie za sobą konsekwencje, ale kilka takich konkretnych pytań. Przeczytałam gdzieś właśnie, że zgodnie z nowymi przepisami dzieci poniżej 16 roku życia bez zgody rodzica nie będą mogły przekazać swoich danych osobowych w sieci. Wydawałoby się bardzo rozsądne. Ale czy do wyegzekwowania?
No to tego nie wiemy, no bo nawet najlepsza regulacja nie uwzględnia takich jakby życiowych kwestii, prawda? No tutaj jest wymóg, że poniżej 16 roku życia to ten przedstawiciel ustawowy, czyli przede wszystkim nasz rodzic, będzie musiał to zaakceptować w jakikolwiek sposób.
No i właśnie,
prawda?
W jaki sposób? Będzie miał swój podpis elektroniczny, no właśnie, palcem z linią papilarną?
Wiadomo, co więcej, tutaj ustawodawca powiedział, że ten wiek może być niższy, natomiast nie mniej niż lat 13, czyli tak jak u nas jest ta ograniczona zdolność do czynności prawnych, czyli ten 13 lat poniżej 13 roku życia, no to gdzieś ta zgoda rodzica będzie musiała być. No zobaczymy, jak to technicznie zostanie rozwiązane, w szczególności, że kliknięcie to kliknięcie. No tutaj my nie wiemy, kto to zrobił.
A poza tym ci 16-letni często lepiej posługują się i poruszają w tych wszystkich możliwościach technicznych i w sieci niż ci ich opiekunowie prawni. Oczywiście nie wartościuję tutaj, że tak jest zawsze, ale zdarza się, że tak jest.
Zgadza się. Także my nieraz nawet nie wiemy, co nasze dziecko robi, bo weź tutaj tam kliknij, widziałem, no to już poszło, prawda? Także tutaj no taka chyba do nas wszystkich sugestia, jednak czytajmy. Czytajmy to, co nam dzieci pokazują, no bo to będzie cyfrowo najczęściej, i zapoznajmy się, zanim wyrazimy zgodę. Znaczy przede wszystkim jakby
zainteresujmy się.
Uczulmy dzieci na to, że jeżeli chcą gdzieś coś zapisać, jakieś dane są, które trzeba podać, to żeby nam po prostu o tym powiedzieli. Żeby nie robili tego na własną rękę, bo łatwiej nie zrobić, niż potem próbować odkręcić pewne skutki prawne, a nieraz jest to po prostu niemożliwe.
Czyli teraz uświadamiamy młodzież, że ta młodsza do 16 roku życia, jeżeli chce swoje dane gdzieś w sieci trzymać, na przykład założyć konto na Facebooku, czy też innych mediach społecznościowych, to tutaj ta zgoda rodzica będzie niezbędna.
Tak, jest taki wymóg.
Dobrze, i kilka jeszcze takich pytań. Czy brać udział w konkursach, loteriach bądź internetowych czy SMS-owych, których podanie wielu danych osobowych jest warunkiem koniecznym do tego, żeby to zrobić?
Znaczy tak, zdrowy rozsądek, czy jakby jest proporcja pomiędzy tym, co potencjalnie można wygrać w stosunku do ilości informacji, które trzeba podać, no bo to nieraz jest po prostu próba wyłudzenia danych, które dalej są sprzedawane. Po drugie, pamiętajmy o tym, że będzie teraz inaczej wyglądał zakres obowiązku informacyjnego. My powinniśmy dużo więcej wiedzieć, zanim wyrazimy zgodę w ogóle.
Czyli dużo więcej przeczytać, tak?
Dużo więcej przeczytać, natomiast no, muszą być pewne elementy podane przez tego naszego administratora, czyli po co przetwarza, jak długo, w jakim celu, jakie mamy prawa swoje i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj, jeżeli widzimy, że są jakieś cele, których on niby pisze, ale jednocześnie dane się z tym nie pokrywają, bo chce więcej, po prostu nie wyrażajmy zgody.
Nie wyrażajmy, nie bierzmy udziału w
czymś
takim.
Bo na pewno nie unikniemy takich sytuacji, że mimo nowej regulacji prawnej będą podmioty, które po prostu mimo wszystko dalej będą chciały te dane wyłudzić.
Zakupy przez internet to już w ogóle nie do wyobrażenia, że możemy z tego zrezygnować, tylko też chyba do minimum ograniczajmy to, co tam podajemy, prawda?
Tak, ale proszę zobaczyć, że już właściwie przy zmianie tego prawa o ochronie praw konsumenta też się obawialiśmy, tak, prawda, jak to będzie wyglądało, a się okazało, że te podmioty się bardzo fajnie dostosowały odnośnie chociażby tego obowiązku informacyjnego, że jak ja sobie klikam, to znaczy, że płacę. No po prostu jest guzik, jeszcze parokrotnie przypomniany, tak, że jak ostatecznie zaakceptujesz, to będziesz musiał zapłacić, prawda? Czyli ja myślę, że też pójdzie w tym kierunku. Będą jakieś takie zestandaryzowane dane, formularze i tak dalej. Natomiast tak naprawdę też korzystajmy z zaufanych źródeł, tak? Po to są te komentarze, po to są te opinie, żeby nie korzystać z jakichś tam niszowych albo niepewnych sklepów internetowych, no bo tutaj niestety jest potencjalnie ryzyko większe, że te dane gdzieś tam w sposób nieuprawniony zostaną przetworzone.
A słyszymy przecież, że ktoś wziął na kogoś kredyt, pożyczkę,
tak, ale proszę zobaczyć,
sytuacje.
No dowód osobisty chociażby przy okazji, nie wiem, rejestracji w hotelu, tak? Dlatego się mówi, nie zostawiajmy, bo były przypadki, kiedy on był kserowany i na tej podstawie jakaś tam grupa przestępcza wyłudzała te właśnie kredyty.
Także... Ale też to, co mówiliśmy już wielokrotnie przy wypożyczaniu roweru, łódki i tak dalej, to też przecież nagminne, że zostawiamy jakiś, tak, dokument tożsamości w zamian.
Natomiast nikt nie ma prawa poza odpowiednimi organami, chociażby policją, prawda, domagać się od nas pozostawienia takiego dokumentu. Możemy udostępnić dane, proszę bardzo, ale nikt nie ma od nas prawa, żebyśmy ten dokument zostawiali.
Czyli jeszcze bardziej będziemy musieli się nauczyć tego, że dane osobowe nasze mogą być towarem i generalnie powinniśmy...
Tak, tak, bo nawet w tej preambule rozporządzenie mówi, że jest dużo więcej danych, jest dużo większy przepływ, dużo... jakby świadomość też jest inna ludzi, tak, że oni wiedzą, że te dane są przetwarzane i chcą mieć na to w tym momencie większy wpływ. Natomiast ja myślę, że w jakimś zakresie ta główna obawa wynika z tego nieznanego, bo to jest nowe. Pewne rzeczy oczywiście się powtórzą, bo my jakieś tam mechanizmy mamy, bo nie możemy powiedzieć, że przed RODO nie ma żadnej ochrony.
Dokładnie,
ona jest, po prostu jest. Natomiast tutaj jest coś nowego i my się tego boimy, a w szczególności pewnych mechanizmów, których nie zobaczymy, dopiero kiedy to rozporządzenie nie zacznie działać, prawda? No boimy się tych kontroli, tak? Bo jesteśmy straszeni, że tutaj od pierwszego dnia będą jakieś już kontrole w najmniejszych firmach, jednoosobowa działalność, jak nie masz wdrożonych tam polityk odpowiednich, to od razu tam kary na dzień dobry po parę tysięcy, prawda? No, no to też tak chyba to nie będzie
mogło działać. Chyba nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji.
Ale to technicznie nie jest wykonalne, prawda? Ileś tysięcy podmiotów, które potencjalnie te dane mogą przetwarzać, od razu miały być kontrolowane.
Czyli tak jak często mówimy przy mediacjach, edukacja, spokojnie.
Edukacja, no, nie dajmy się zwariować. Prawo jest prawem, ale prawo jest po to, żeby je umieć stosować, tak? W szczególności takie regulacje, które powiedzmy dają pewien taki luz decyzyjny, taką autonomię, że ja mogę w pewnym zakresie się po prostu poruszać.
No i pamiętajmy, że to, co zostawiamy, to nie ginie.
Nie ginie. Na pewno internet jest taki, że tutaj naprawdę nie ginie nic.
Nawet jak poprosimy, żebyśmy byli zapomnianym, to w jednym miejscu się o nas zapomni, ale gdzieś z drugiego coś może wypłynąć.
Proszę zwrócić uwagę na obszar, czyli generalnie terytorium Unii Europejskiej. Tam oczywiście są jakieś wyjątki, że nawet jak ktoś jest poza Unią, ale ma gdzieś tam podmiot przetwierdzający na obszarze, to musi stosować. Natomiast no, mamy szereg krajów, do których to rozporządzenie nie będzie miało zastosowania tak naprawdę i oni się nie będą musieli do niego stosować.
Myślę, że jeszcze spotkamy się w zakresie ochrony danych osobowych,
myślę,
jak
tak,
rozporządzenie wejdzie
jak
w życie.
Zgodnie z wiosną, to takie jaskółki, świadomość jest, że z 25 maja coś się poważnie zmieni. Natomiast teraz właśnie takie uzupełnianie tymi cegiełkami. Co się zmieni, w jakim zakresie, no i na końcu, a jak to mnie dotyczy i co ja muszę.
I jak to będzie funkcjonować.
Jak to będzie funkcjonowało.
Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był dr Arkadiusz Bieliński z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Audycja Masz Prawo za tydzień, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok.